Doktor Jacek Raubo, specjalista w zakresie obronności Defense 24. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
I zacznijmy może od cytatu. Wywiad wojskowy Ukrainy przekazał, że monitoruje przemieszczanie uzbrojenia przenoszącego ładunki jądrowe. To powiedział dokładnie pan Wadym Skibicki. No i pytanie. Rosja ma w swoim arsenale wszystkie rodzaje broni jądrowej, tą taktyczną, a także strategiczną. Jak pan uważa, na ile my tak naprawdę możemy stwierdzić, no tutaj zacytowaliśmy wywiad wojskowy Ukrainy, ale czy my w ogóle tak naprawdę posiadamy, możemy stwierdzić, że posiadamy takie informacje?
Przede wszystkim siły strategiczne posiadające broń atomową są takim elementem, który wywiad, czy też wywiady w liczbie mnogiej obserwują jako priorytet. Jest to element tak naprawdę klasyczny, jeśli chodzi o relacje między mocarstwami atomowymi, więc tego typu informacje nie powinny zaskakiwać, że na przykład przebazowanie bombowców strategicznych, przesunięcia, jeśli chodzi o kwestie bazowania okrętów podwodnych, nosicieli pocisków z głowicami jądrowymi, czy też nawet same okręty są przecież w jakimś stopniu śledzone. Wiemy, że w okresie zimnej wojny stosowano takie patrole, które właśnie wykrywały i trochę bawiły się w kotka i myszkę gdzieś tam na różnych akwenach. Jeśli chodzi o systemy lądowe, to tutaj mamy obserwację satelitarną. Mamy również przecież obserwację bazującą na źródłach osobowych. Pamiętajmy, że przed wojną chociażby tutaj FSB w swoich oficjalnych propagandowych materiałach wskazywała, iż były osoby w bazach wojsk strategicznych, więc pewna doza informacji na pewno istnieje, bo to też jest jeden z elementów gdzieś tam posiadania broni atomowej, żeby druga strona wiedziała, co się dzieje i wiedziała też chociażby o pewnych sygnałach płynących z systemu tutaj broni strategicznych. Więc tego typu informacje być może są do dyspozycji nie tylko strony ukraińskiej, ale przede wszystkim wywiadów zachodnich, które stosują różne metody pozyskiwania tych informacji, to nie powinno zaskakiwać. Oczywiście jestem zdania i wielokrotnie to podkreślałem, że Rosja w tej wojnie stosuje nacisk z użyciem kart atomowej. Ja rozumiem to przez pryzmat trzech elementów. Pierwszy to jest zastraszenie Zachodu, żeby nie pomagał Ukrainie. Mówiąc zastraszenie, oczywiście tutaj Rosja wskazuje pewien taki sygnał, że kolejnym krokiem będzie trzecia wojna światowa z użyciem broni atomowej, eskalacja i tak dalej. To ma wywołać pewną emocję na Zachodzie. Drugi z elementów to była kwestia zastraszenia wypadkiem jądrowym, a więc próba zdestabilizowania na przykład Zaporowskiej Elektrowni Jądrowej, czy też całe te gry, które toczyły się wokół Zaporowskiej Elektrowni. No i trzeci z segmentów to jest kwestia taktycznej broni jądrowej i tutaj Rosjanie również starają się wymusić przede wszystkim presją psychologiczną pewne zmiany, jeśli chodzi o państwa pomagające Ukrainie, ale również wywrzeć presję na samą Ukrainę. I widzimy, jak Ukraina odpowiada. Odpowiada bardzo ciekawym narzędziem, jakim jest kwestia powoływania się na źródła wywiadowcze, co sugeruje, że chociażby pewne informacje są pozyskiwane z głębi Rosji, pozyskiwane z rosyjskich źródeł, być może nawet agenturalnych, a więc pozyskiwanych Rosjan z tych ośrodków gdzieś tam, czy jednostek wojskowych. I to też jest pewien element próby zdestabilizowania takiego narzędzia, które zostało użyte wobec nas, a więc tych sygnałów o broni atomowej.
To teraz przyjrzyjmy się klęsce tragicznej, bardzo krwawej klęsce w Makiejewce. Czy to jest tak, że to ogromny sukces operacji ukraińskiego wojska, czy może raczej to wielka kompromitacja rosyjskich generałów?
Ja bym powiedział jedno i drugie, dlatego że widzimy, że Ukraina ma bardzo dobry system targetowania, czyli wynajdywania celów, wynajdywania i przede wszystkim rażenia ich w odpowiednim czasie, tak aby znajdowały się tam chociażby na początku wojny, to było bardzo dobrze widoczne, zasoby kadrowe, jeśli chodzi o oficerów, jeśli chodzi o łącznościowców. Teraz mamy do czynienia z uderzeniem w zgrupowanie najprawdopodobniej rekrutów, którzy byli wysłani w jedno miejsce, miejsce, a z drugiej strony jest to głupota, no nie ma co ukrywać i to słowo tutaj bardzo dobrze pasuje, głupota rosyjskich dowódców, którzy pomimo wiedzy dotyczącej chociażby systemów rakietowych HIMARS, czy w ogóle zdolności ukraińskiej do rażenia celów gdzieś tam w głębi frontu, no nadal gdzieś tam potrafią skomasować żołnierzy, potrafią skomasować sprzęt, czy też amunicję w jakimś miejscu, więc ja bym tutaj, pani redaktor, szanowni państwo, nie wykluczał jednego i drugiego. Z jednej strony rzeczywiście jest to sukces przede wszystkim wywiadu. Wywiadu i rozpoznania ukraińskiego, bo to tutaj w kontekście wojny w Ukrainie jest bardzo widoczne. Ja to też podkreślałem wielokrotnie, że ta wojna gdzieś tam musi nam uzmysłowić, jak istotne jest posiadanie rozpoznania i wywiadu w takiej skali, która pozwala, czy to w przestrzeni taktycznej, czy tej najniższej, ale też w przestrzeni operacyjnej, uzyskać przewagę nad przeciwnikiem właśnie poprzez możliwość mniejszego pod względem skali, ale efektywniejszego rażenia takich celów, jak chociażby zgrupowania wojsk, zgrupowania, jeśli chodzi o centra dowódcze, jeśli chodzi o elementy również zaopatrzenia. Więc ja bym powiedział jedno i drugie.
A jak to wygląda z perspektywy polskiej? Pytam tutaj o najnowsze zakupy dla polskiej armii. Mówimy o wielkiej modernizacji. Jak pan to ocenia?
Przede wszystkim bardzo cieszy mnie kwestia inwestycji w systemy satelitarne. Musimy też oczywiście zwiększyć ilość systemów bezzałogowych, platform bezzałogowych, dlatego że ta wojna pokazuje, iż musi być tak naprawdę trzywarstwowe podejście do systemów bezzałogowych. Trzy warstwy, czyli pierwsze to te najtańsze elementy, takie drony, które często są pozyskiwane gdzieś tam dzisiaj widzimy przez stronę ukraińską czy rosyjską z rynku cywilnego, ale ich masowość pozwala namierzać ruchy przeciwnika, obserwować jego działania nawet w transzejach i okopach. Drugi z segmentów to są chociażby te maszyny, które operują gdzieś tam na linii frontu, czy też lekko w głębi frontu. No i trzecia warstwa to są te najdroższe maszyny, a więc maszyny, które pozwalają chociażby wykonywać misje zwiadu, rozpoznania, pozyskiwać dane wywiadowcze. Cały czas chociażby, jeżeli spojrzymy na kwestie wojny w Ukrainie, również zachodnie maszyny gdzieś tam operują bezzałogowe w pobliżu tak naprawdę Krymu, na Morzu Czarnym, czy też w naszym regionie. Więc niewątpliwie Polska bardzo dobrze, że pozyskuje i stara się pozyskiwać systemy bezzałogowe. Jest też dla nas wielkim wyzwaniem i to trzeba odnotować jako bardzo pozytywną zmianę, przejście na system również ilościowy, nie tylko jakościowy, a więc kwestia budowy dużych tutaj zapasów, jeśli chodzi o broń strzelecką, a więc podpisywanie nowych kontraktów na systemy uzbrojenia dla żołnierzy, czy systemów przeciwlotniczych, tych najniższych warstw, a więc chociażby tutaj nasze pioruny, które mocno się sprawdziły. Widzimy również inwestycje w broń pancerną. Także dzisiaj chyba największym wyzwaniem będzie to ujęcie doktrynalne, a więc gdzieś tam, żeby nastąpiła synergia tego, co mamy i tego, co pozyskamy w najbliższym czasie. Więc nie wydaje mi się, że dzisiaj powinniśmy oceniać te zbrojenia przez pryzmat nawet kilku systemów pozyskanych, ale tego, co będzie dzień później, gdy będziemy włączać je do systemu nowych jednostek, czy też tych jednostek, które istnieją.
To jeszcze na zakończenie jedno pytanie o to, jaki pańskim zdaniem jest najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju, eskalacji tego konfliktu. Czy to będzie teraz przez najbliższe tygodnie, być może miesiące, taka wojna na wyniszczenie i co musiałoby się stać, aby ukraińskie wojska wyparły Rosjan ze swojego terytorium? Czy to powinien być kompromis polityczny, czy konkretny na przykład sprzęt dla Ukrainy?
Znaczy, ja powiem wprost, bardzo trudno jest przewidzieć ten konflikt, dlatego że obie strony dostosowują swoje strategie, ale też możliwości na przykład na zapleczu do obecnej sytuacji, więc wojna jest nieprzewidywalna. Brzmi to banalnie, ale jednak jest to o wiele bardziej prawdziwe dzisiaj, obserwując wydarzenia od lutego 2022 roku do dnia dzisiejszego. Jeśli chodzi o te dwa elementy, a więc pomoc zachodnią, ona musi być kontynuowana, dlatego że po prostu dzisiaj widzimy, widzieliśmy na naszych oczach przez zbrojenie armii ukraińskiej w system zachodnie. One wymagają od części zamiennych po amunicję. Z drugiej strony wojna zawsze towarzyszy elementom tak naprawdę negocjacji polityczno-dyplomatycznych. Nie da się tak naprawdę zakończyć jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego bez udziału dyplomatów i polityków. I to do tego musimy przywyknąć. Ja nie stawiam tego w przeciwwadze do systemu tak naprawdę walki zbrojnej, ale niewątpliwie obie strony są dzisiaj zmotywowane, żeby przed jakimikolwiek negocjacjami czy też dyskusjami dyplomatów wygrać jakąś formę tak naprawdę przewagi na polu walki. Musimy się spodziewać kolejnych ofensyw, czy też tak jak ze strony rosyjskiej próby przyciągnięcia tych działań na takie no, chociażby formaty, które no, pokazują przewagę ilościową w ilości żołnierzy, ilości dział, a nie jakościową, tak jak po stronie ukraińskiej.
Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz, dr Jacek Raubo.
Dziękuję bardzo.
Ekspert w zakresie obronności Defense 24 był gościem popołudnia w